Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. A słyszymy się już w nowym roku, 2024. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Dziękuję też za obecność na ostatnim live'ie. Bardzo miło było z Wami tak zakończyć tamten rok i spotkać się po raz ostatni. Ale spokojnie, w tym roku też na pewno się spotkamy. W styczniu chciałabym się jeszcze spotkać na live'ie ze wspierającymi. W lipcu prawdopodobnie nasze coroczne spotkanie na żywo, więc mam nadzieję, że i tym razem uda nam się spotkać. Bardzo też Wam dziękuję za wszelkie formy wsparcia i przypominam, że jeżeli chcecie być na bieżąco, to po pierwsze upewnijcie się, że subskrybujecie podcast oraz po drugie zapraszam na moje social media, gdzie na bieżąco wrzucam co tam u mnie, jak wyglądają kulisy pracy itd. Na Instagramie znajdziecie mnie pod nazwą Kryminalne, a na Facebooku Kryminalne Historie. A dziś zapraszam na odcinek z serii Zbrodnia po polsku. Sprawa ta wciąż budzi wiele emocji, przede wszystkim dlatego, że są wątpliwości, czy było to celowe odebranie sobie życia, czy jednak morderstwo. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Sylwester stał pod drzwiami swojego mieszkania i nie mógł wejść do środka. Coś było nie tak. Dlaczego jego żona nie otwierała drzwi? Zadzwonił do niej. Z wnętrza mieszkania usłyszał charakterystyczny dźwięk. Czy jednak była w środku? Czy coś jej się stało? Chwilę później wraz z bratem i bratową czekali, aż policja i straż pożarna sprawdzą mieszkanie. Sylwester wciąż nie podejrzewał, że za chwilę usłyszy o jednej z najgorszych wiadomości w swoim życiu. Skierniewice to miasto w województwie łódzkim, na prawach powiatu. Położone są na równinie Łowicko-Błońskiej, pomiędzy Łodzią a Warszawą. Miasto to zamieszkuje około 46 tysięcy mieszkańców, a w 2007 roku jedną z jego mieszkanek była Małgorzata. Od 22 września była żoną Sylwestra. Para zamieszkała wspólnie w mieszkaniu kobiety i wydawało się, że powinien być to najszczęśliwszy okres w jej życiu, ale wszystko zmienił ten jeden dzień. W oczach bliskich była młodą i ambitną dziewczyną z Podskierniewic. Była poukładana i wiedziała, co chce robić w życiu. Pochodziła z niewielkiej wsi, Święte Nowaki. Miała dwie siostry i była z nimi bardzo zżyta. Od zawsze mierzyła wysoko. Najpierw zrobiła licencjat, potem poszła na studia magisterskie. Uczyła się też języków. Dzięki temu dostała pracę w PKP Cargo w Warszawie. Była tam naczelnikiem działu. Do tego była również wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim. Dzięki temu, że uczyła się języków obcych, to przydzielono ją do tego, aby zajmowała się klientami zagranicznymi. W pracy ją doceniano, była postrzegana jako oddana i sumienna. Nigdy też się nie spóźniała. Zawsze nienagannie ubrana, dbająca o swój wizerunek. Mieszkanie w Skierniewicach było jej własnością. Kupiła je sama na kredyt. Rodzina była z niej dumna. Do tego również w życiu miłosnym całkiem dobrze jej się wiodło. Przez 2 lata spotykała się z Sylwestrem, z którym we wrześniu 2007 roku wzięła ślub. Dalej także kontynuowała swoją edukację. Obroniła doktorat i wydawało się, że przed nią jest jeszcze tyle możliwości. Ale niecałe 3 miesiące po ślubie, w grudniu 2007 roku, doszło do ogromnej tragedii. Małgorzata miała wtedy 29 lat. W zasadzie nic z tych wydarzeń nie zapowiadało. Obecnie kobieta rozpoczęła studia podyplomowe. Uczyła się także języka niemieckiego. Do tego rozpoczęła budowę domu z mężem, niedaleko Żyrardowa. To był jej teraz główny cel. Na tę budowę przeznaczała wszystkie oszczędności, ale cieszyła się, że wraz z Sylwestrem zakładają rodzinę i będą mieli swój własny dom. Przed ślubem para nie mieszkała razem. Najczęściej mężczyzna spędzał u niej weekendy, czasami też w tygodniu zostawał na noc. Sam pochodził z okolic Żyrardowa. O swoich relacjach z siostrą opowiedziała Joanna w rozmowie z Anną Ruszczek w Gazecie Śledczej. Wynika z tego, że kobiety bardzo mocno się ze sobą trzymały. We trzy były zawsze dla siebie wsparciem. Mówiły też sobie o wszystkim, dzieliły się różnymi sekretami, radziły. Również przeprowadzka Małgorzaty do swojego mieszkania nie zmieniła tego. Dalej ich relacje były bardzo dobre. Często do siebie dzwoniły, a co weekend kobieta przyjeżdżała do rodzinnego domu. W ich oczach była szczęśliwa. Bardzo doceniała to, że jest zdrowa, że ma pracę, że ma męża, że ma kochającą rodzinę. To był najlepszy moment w jej życiu. Joanna ostatni raz rozmawiała z siostrą na tydzień przed tragedią. Akurat była okazja, żeby się spotkać. Musiała jej oddać pieniądze, więc pojechała ją odwiedzić. Zapamiętała siostrę jako zadowoloną. Cieszyła się z tego, że jest mężatką. 8 grudnia był zwykłym dniem. Za oknem panowała szaruga. Wiele osób miało już z tyłu głowy święta Bożego Narodzenia i zaczynało przygotowania. Pomału dawało się już wyczuć tę atmosferę. Tego dnia Małgorzata rozmawiała ze swoją siostrą Lucyną. Była wesoła, opowiadała o swoich codziennych sprawach, takich jak to, że poszła na zakupy, że zrobi pranie, że gotuje obiad. Cieszyła się też, że w niedzielę odwiedzi swoich bliskich. W tej rozmowie kobieta brzmiała całkiem beztrosko. Nic nie wskazywało na jakiekolwiek jej zdenerwowanie. Tego dnia podczas zakupów spotkała także koleżankę Justynę, z którą chwilę miała okazję porozmawiać. Ta również nie zauważyła niczego niepokojącego. Tego samego dnia odbyła również rozmowę z mamą. Tylko jej wyjawiła coś, czego nikomu więcej nie powiedziała. Przyznała jej, że dzień wcześniej doszło między nią a jej mężem do awantury. Nie chciała jednak podać powodów tej kłótni. Uznała, że najlepiej będzie, jeżeli porozmawiają osobiście, więc zostawiła tę rozmowę na następny dzień. To właśnie wtedy miała przyjechać do domu rodzinnego. W tym czasie Sylwestra nie było w domu. Pojechał na budowę ich przyszłego domu. Działka znajdowała się w miejscowości Chroboty, gdzie para planowała wkrótce osiąść. Tej nocy miał nie wracać do Małgorzaty, ze względu na to, że przedłużyło się to wszystko i uznali, że lepiej będzie, jak już zanocuje u rodziców, żeby po nocy nie jechał. Kobieta miała więc nocować sama w domu. Na tym etapie pojawia się tylko pewna rozbieżność, dlatego że według rodziny Małgorzaty mężczyzna pojechał na budowę dopiero w sobotę rano. Natomiast on sam twierdził, że było to już w piątek. Dlaczego jednak Małgorzata miałaby kłamać w rozmowie ze swoją rodziną? Raczej powiedziałaby im, że już i w piątek była sama. Dlatego też jej bliscy uważali, że piątkowy wieczór spędzili razem w domu. Nastał kolejny dzień, czyli 9 grudnia 2007 roku. Wydawało się, że będzie to kolejna leniwa niedziela, ale tak nie było. To właśnie wtedy Sylwester wrócił do domu i zorientował się, że coś jest nie tak. Nie mógł dostać się do środka. Dobijanie nie pomagało. W pewnym momencie uznał, że napisze do swojej żony wiadomość. Zaniepokojony wysłał jej SMS-a, w którym pytał, co się dzieje. Że nie odbiera telefonu i że stoi pod drzwiami, nie mogąc wejść do środka. Nie otrzymał na to żadnej odpowiedzi. Cały czas próbował też dzwonić, ale słyszał tylko, jak telefon odzywa się za drzwiami. Nie wiedząc za bardzo, co ma robić, w pierwszym odruchu postanowił zwrócić się do sąsiadów. Mężczyzna był dosyć elegancko ubrany. Miał na sobie garnitur, co zapamiętała bardzo dobrze sąsiadka. Miał też ze sobą walizkę. Zapytał, czy widział jego żonę, ale kobieta powiedziała, że nie. W związku z tym uznał, że zadzwoni do rodziców Małgorzaty. Okazało się, że oni również nie mieli z córką kontaktu od dnia wczorajszego. Kolejnym krokiem był więc telefon do brata Rafała, który wraz z żoną Katarzyną pojechał pomóc w otwarciu drzwi mieszkania. Właściwie było to zaskakujące, bo rodzina nie mieszkała w Skierniewicach. Jak wspominałam, były to okolice Żyrardowa. Jednak na miejscu zjawili się bardzo szybko. To, że na klatce zrobiło się gwarno i głośno, nie uszło uwadze jednej z sąsiadek. Mężczyźni żywo dyskutowali, w ogóle nie wiedzieli, co zrobić. W końcu padł pomysł, aby zadzwonić na policję. I tak też zrobiono. Analizowali jeszcze wezwanie ślusarza, ale ponieważ była to niedziela, szanse na to, że ktoś przyjedzie, były niewielkie. Wkrótce na miejscu pojawili się policjanci. Bezskutecznie próbowali wedrzeć się do mieszkania. Ostatecznie stwierdzili, że sami nie dadzą rady i wezwali posiłki w postaci strażaków. Decyzja ta wynikała z tego, że drzwi nie dało się wyważyć. Jak się później okazało, jeden zamek Sylwester dał radę otworzyć. Był to górny zamek, natomiast dolnego nie było szans, ponieważ od środka tkwił tam klucz. W związku z tym decyzja mogła zapaść tylko jedna. Trzeba tam było dostać się oknem. I dlatego też byli potrzebni strażacy. Wkrótce tak też się stało. Po wybiciu jednego z okien strażak dostał się do środka, a zaraz za nim w środku zjawił się policjant. Żaden nie był przygotowany na to, co mogą zobaczyć w środku tego mieszkania. Zakładali, że może kobieta zemdlała i potrzebuje pomocy, ale nie, że doszło do takiej tragedii. Po tym, jak zastali tak potworny widok, naprawdę trudno było im dalej pełnić swoje obowiązki służbowe. Nie byli w stanie patrzeć na zwłoki kobiety leżące na równo rozłożonej kołdrze. Widok był okropny. Wyglądało to tak, jakby kobieta przed śmiercią bardzo cierpiała. Zupełnie nie przypominała siebie ze zdjęć. To, co jeszcze rzuciło im się w oczy na tym etapie, to to, że samo pomieszczenie wydawało się być sterylnie czyste. Czy ktoś wcześniej tutaj posprzątał? Jednak ten widok został zakłócony przez funkcjonariusza, który wchodząc przez okno do środka, strącił jedną z doniczek i w efekcie się rozbiła, a ziemia rozsypała. Zastanawiające było też to, że na stole dalej znajdował się obiad, a w lodówce chłodził deser, ciasto z kremem. Wkrótce w mieszkaniu zjawili się technicy. Zabezpieczono też między innymi receptę, która została podarta i znajdowała się w koszu na śmieci. Ustalono, że została wystawiona przez lekarza rodzinnego. Na ścianie dostrzeżono coś, co przypominało plamę wymiocin. Tylko taką, którą ktoś próbował ścierać. Ale żadnej ścierki nie znaleziono. W żadnym z pomieszczeń nie znaleziono żadnych opakowań, ani po lekach, ani po płynach. Funkcjonariusze rozglądali się na przykład za butelkami po alkoholu, myśląc, że to on właśnie był przyczyną tego, że doszło do tej potwornej tragedii. Ale niczego takiego nie znaleziono. Ciało Małgorzaty przedstawiało przerażający widok. Jej twarz była opuchnięta, aż trudna do rozpoznania. Na ciele miała liczne siniaki. Pojawiły się też ślady opadowe. Miała również otarcia na twarzy, rozciętą wargę, naderwane ucho i zasinienia na całej powierzchni ciała. Musiała umierać naprawdę w potwornych mękach. Jej usta się wykrzywiły i zastygły jakby w grymasie rozpaczy. Leżała na brzuchu, kurczowo zaciskając mięśnie rąk, podwinięte pod siebie. W jej jednej dłoni, zaciśniętą w pięść, znaleziono krótkie włosy. Sylwester próbował się dostać do mieszkania około godziny 13. Dwie godziny później na miejscu pojawili się rodzice Małgorzaty. Na klatce schodowej zastali policjantów i całą rodzinę Sylwestra. Był tam jego brat, żona oraz rodzice. Gdy pan Kazimierz zobaczył, że jego córka nie żyje, cały w nerwach wykrzyknął, że to Sylwester ją zabił, że to jego wina. Tak bardzo to na niego wpłynęło, że ostatecznie musiał być zabrany na pogotowie. Niedługo po tym na miejscu pojawiła się także Joanna, siostra Małgorzaty, która od swojej zapłakanej mamy dowiedziała się, co się stało. Policja nie pozwoliła im wejść do środka. Joanna próbowała więc porozmawiać z Sylwestrem, ale ten nic nie odpowiadał. Był jakiś spokojny, opanowany, niezbyt rozmowny. Siedział na jakichś torbach i miał spuszczoną głowę. Milczał. Joanna zapamiętała, że mężczyzna nie okazywał żadnych uczuć. Była zaskoczona, że świeżo upieczony mąż nie rozpacza. W rozmowie z Anną Ruszczyk przyznała, że najbardziej była zaskoczona tym, że rodzina Sylwestra opowiadała, że Małgorzata spadła z łóżka i się poobijała, że brała za dużo tabletek i traktowała je jak cukierki. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że Małgorzata cierpiała na bardzo silne bóle podczas miesiączki i wtedy faktycznie brała leki, aby sobie jakoś ulżyć, ale nie była od nich uzależniona. Jednak Joanna w tej rozmowie wskazała też na coś ważnego, a mianowicie, że skąd teściowa Małgorzaty mogła wiedzieć, że była cała poobijana, skoro nie była w środku. Pan Kazimierz, który został zabrany do szpitala w stanie zapaści, później tłumaczył, dlaczego oskarżył Sylwestra o to, że zabił jego córkę. Nie miał wtedy na myśli tego, że dosłownie Sylwester ją zabił, ale że po prostu on musiał jakoś do tego doprowadzić. Biegły sądowy odnotował, że na ciele Małgorzaty znaleziono wiele zadrapań, sińców i ran. Jako przyczynę zgonu podano niewydolność krążeniową z przyczyn nieznanych. Jednak co zastanawiające, nie przeprowadzono analizy treści żołądka kobiety. Nie pobrano też próbek za paznokci Małgorzaty. Dlaczego? Jako powód podano za krótkie paznokcie, które miały być poobgryzane. Nie zbadano także włosów, które kobieta trzymała w zaciśniętej pięści. Uznano, że na pierwszy rzut oka nie różniły się od tych, które kobieta miała na głowie, więc założono, że należały do niej. Określono przybliżony czas zgonu Małgorzaty. Ustalono, że było to około godziny 2 w nocy. Musiały upłynąć jeszcze 3 miesiące, aby rodzice Małgorzaty poznali prawdę. Okazało się, że ich córka zmarła w wyniku zatrucia cyjankiem, a jego zawartość w jej ciele 6-krotnie przekraczała dawkę śmiertelną. Jak wygląda śmierć przez zażycie naraz tak dużej dawki tej trucizny? Warto zaznaczyć, że cyjanek zaraz po arszeniku jest jedną z najgroźniejszych trucizn i wpływa na to wiele czynników i zaraz Wam je przybliżę. Żeby Wam wytłumaczyć, jak szybko działa cyjanek, to posłużę się takim porównaniem. Cyjanek potasu blokuje proces oddychania znacznie szybciej, niż gdy na czyjąś głowę narzucimy torbę i zaczniemy tę osobę dusić. Praktycznie od razu po dostaniu się substancji do organizmu uwalnia się cyjanowodór, który prowadzi do niedotlenienia tkankowego. A to oznacza, że już po kilku sekundach od momentu przyjęcia go następuje omdlenie oraz śmierć. Oczywiście jest możliwość odratowania kogoś, ale trzeba szybko podać odtrutkę, a w takich warunkach praktycznie nie ma na to czasu. Stąd właśnie wysoka śmiertelność powodowana przyjęciem tej trucizny. Szacuje się, że po zażyciu cyjanku umiera około 95% osób. I dla przykładu dawka śmiertelna tej substancji dla dorosłej osoby to 0,2 grama. A w jakiej formie występuje cyjanek potasu? W postaci stałej i ma wygląd białego proszku, więc niestety łatwo go przemycić. I jako taką ciekawostkę podam, że był wykorzystywany zwłaszcza w okresie II wojny światowej. Wtedy był jednym z głównych składników cyklonu B, czyli środka, który zabił tysiące osób. I warto jeszcze poruszyć kwestię tego, że wiele osób uważa, że cyjanek znajdziemy w trutce na szczury. I nie jest to wcale prawda. Ponieważ już nawet opary mogą być dla nas groźne i nie wystarczyłoby ostrzeżenie na opakowaniu, dlatego nie stosuje się tej substancji w tych środkach. Tak naprawdę wcale nie jest łatwo dostać te substancje. Policja nie ustaliła, w jaki sposób Małgorzata miałaby ją uzyskać. To nie jest tak, że pójdziemy do apteki i sobie kupimy jakiś lek, który go zawiera, czy właśnie tę trutkę na szczury. Natomiast to, co ustalono, tylko właściwie nic potem z tym nie zrobiono, to po pierwsze, że co prawda ta substancja nie była obecna w miejscu pracy Sylwestra, ale inaczej miało być w przypadku jego brata. Na tym etapie mimo wszystko zakładano, że Małgorzata sama podała sobie tę substancję i celowo chciała sobie odebrać życie. Mimo że biegły nie wykluczył udziału osób trzecich, to jednak bazując na dowodach śledczy uznali, że najbardziej prawdopodobna hipoteza to to, że to właśnie Małgorzata targnęła na swoje życie. Warto jednak zaznaczyć, że Wybór tej formy jako właśnie odebrania sobie życia jest raczej nietypowy, tym bardziej w przypadku kobiety. W rozmowie z Rzeczpospolitą profesor Brunon Hoest wskazał też, że w przypadku kobiet, które chcą odebrać sobie życie, przeważnie wygląda to tak, że one przygotowują się na swoją śmierć. A to oznacza, że na przykład ładnie się ubierają, biorą kąpiel, nakładają makijaż. Jakby chciały ładnie wyglądać po śmierci. Więc tutaj obraz Małgorzaty, którą znaleziono w piżamie, nie za bardzo do tego pasował. Niestety, jak się później okazało, pojawiło się sporo problemów z dowodami i trudno było potem jednoznacznie stwierdzić, co takiego się wydarzyło. Jakie to były problemy? Po pierwsze, wybrano kołdrę, na której leżała Małgosia, a jej ubranie, czyli piżamę, zniszczono. Więc tej piżamie można się było tylko przyjrzeć na zdjęciach. Kto wybrał kołdrę? Zrobiła to matka Sylwestra. Ubranie z kolei zostało spalone. W kwestii piżamy, w której znaleziono Małgorzatę, też widać, jak wielkie zamieszanie panowało przy tym śledztwie, bo prokurator myślał, że to właśnie rodzice kobiety mają tę piżamę. Więc w ogóle nie było właśnie przepływu informacji, co się działo z dowodami. A dlaczego mama Sylwestra wyprała kołdrę? Dlatego, że po prostu znajdowały się na niej wymiociny oraz krew i uznała, że musi być czysta. Dlaczego nie zabezpieczono tej kołdry? Prawdopodobnie dlatego, że uznano już, że wiadomo, o co w tej sprawie chodzi. Czyli, że to Małgorzata sama odebrała sobie życie. To teraz opowiem Wam trochę więcej o Sylwestrze. Mężczyzna pochodził z dobrze sytuowanej rodziny, która otrzymała zastrzyk gotówki dzięki sprzedaży ziemi pod autostradę. Mężczyzna nie posiadał wyższego wykształcenia, ale dzięki zdobytemu majątkowi mógł żyć na poziomie. Małgorzatę poznał przez Katarzynę, żonę brata Rafała, z którym razem kobieta dojeżdżała do pracy na terenie Warszawy. Na początku znajomości para nie miała się ku sobie, ale gdy Sylwester zaprosił Małgorzatę na ślub znajomych, ponieważ nie miał osoby towarzyszącej, jakoś ich relacja zaczęła się rozwijać. Spotykali się przez 2 lata, a potem zdecydowali na ślub. W kwestii matki Sylwestra pojawiają się różne informacje. Z jednej strony, że nie do końca akceptowała narzeczoną syna i uważała, że zasługuje na kogoś lepszego. Z drugiej strony, że jednak była właśnie tak zwaną dobrą partią. I że wręcz namawiała syna do tego ślubu i zrezygnowania ze swojej dawnej dziewczyny, Agnieszki. Nastąpiły też pewne zgrzyty przy budowie domu. Teściowie nie chcieli jej umieścić w księgach wieczystych budowy. Rodzice Małgorzaty też niezbyt przychylnie podchodzili do jej związku. Mówili, że ona ma wyższe wykształcenie, a Sylwester nie za bardzo, że on jakoś tak do niej nie pasuje, że jest taka przepaść między podejściem do życia, że oni tutaj żyją skromnie, ale właśnie ciężko pracują, a tam pieniądze odgrywały sporą rolę. Małgorzata jednak chciała postawić na swoim. Mówiła, że kocha tego mężczyznę i chce za niego wyjść. I tak też się stało. Mimo, że w związku było pełno wzlotów i upadków, często się kłócili. Kobieta i tak była pewna, że jest to człowiek, z którym chce wziąć ślub i spędzić resztę życia. Jak wyglądała jej relacja z rodziną Sylwestra? Więcej też zdradziła Joanna w rozmowie z Anną Ruszczyk w Gazecie Śledczej. Jeśli chodzi o ojca Sylwestra, to był oczarowany Gosią i cieszył się, że właśnie taka wykształcona kobieta chciałaby wziąć jego syna za męża. I na początku wydawało się, że z przyszłą teściową Małgorzata również miała bardzo dobry kontakt. Kobieta też często ich odwiedzała wraz z Sylwestrem i wydawało się, że ten kontakt jest w porządku. Ale nie dało się ukryć, że to mama mężczyzny rządziła w tym domu i to jej zdanie było najważniejsze. Zauważyła też, że Sylwester jest bardzo do swojej mamy i jej zdania przywiązany, że trochę jakby tak ta pępowina nie została odcięta. Wcześniej kobieta miała swoją pracownicę krawiecką. Obecnie mieszkał tam właśnie Sylwester. Jeśli chodzi o zatargi Gosi z jego mamą, to dotyczyły one takich sytuacji jak na przykład z tą księgą wieczystą. czy tego, że kobieta szyła dla Małgorzaty suknię ślubną i tam również pojawiły się problemy. Wiadomo jak to jest, suknia ślubna dla kobiety w takim dniu jest bardzo ważna i Małgorzata chciała, żeby było według jej wyobrażeń, co nie do końca spodobało się przyszłej teściowej. Na tyle, że nawet wezwała rodziców kobiety, żeby właśnie im powiedzieć, jak to nieelegancko się wobec niej zachowuje. Ale przyszła panna młoda ubierała się przy swoim. Twierdziła, że jedna z halek była krzywo doszyta, nie podobała jej się też długość i nie do końca właśnie była zadowolona z tego, co na sobie właśnie przymierzała. Przyszła teściowa z kolei uważała, że Małgorzata jest niewdzięczna i że jej zachowanie jest nieodpowiednie. Cały czas też kłóciły się o kwestie domu. Małgorzata sporo w niego zainwestowała, w tym swoich oszczędności, więc nie wyobrażała sobie, że nie będzie jego współwłaścicielką. Ponieważ jednak mama Sylwestra wydawała się być w tej kwestii nieugięta, to kobieta przekazała swoim rodzicom, że ona w takim razie chyba już nie będzie inwestować, ani więcej od siebie dokładać, jeżeli nie będzie miała właśnie pewności, że to będzie także i jej. Kolejne informacje, które pojawiały się w tej sprawie, również były bardzo zastanawiające. Gdy śledczy zaczęli przyglądać się tej sprawie, na jaw zaczęły wychodzić zadziwiające fakty. Okazało się między innymi, że Małgorzata i Sylwester mieli problem z organizacją wesela. Otóż okazało się, że ktoś odwołał ich salę weselną. Ale żeby lepiej zrozumieć te wydarzenia, muszę Wam teraz opowiedzieć o Agnieszce. Była to kobieta, z którą Sylwester spotykał się przed Małgorzatą. Para rozstała się w 2000 roku i utrzymywała, że nic ich nie łączy. Ale chyba tylko Sylwester tak myślał, bo Agnieszka nie zamierzała się poddać. To właśnie jej intrygi spowodowały, że para nie miała gdzie odbyć wesela. Właściwie jej działania brzmią trochę jak jakieś kiepskie zabiegi w komedii romantycznej. Otóż kobieta obmyśliła pewien plan. Uznała, że przeszkodzi młodym w zawarciu małżeństwa. Gdy dowiedziała się, w jakim miejscu ma się odbyć wesele, zadzwoniła tam i podając się za Małgorzatę, odwołała imprezę. Następnie, aby zapobiec ponownej rezerwacji tego miejsca, udała się w to samo miejsce z podstawionym narzeczonym i świadkami, którzy od razu ten termin zajęli i wpłacili zaliczkę. Oczywiście Małgorzata nie wiedziała, że za tym stała Agnieszka. To dopiero później zostało ustalone przez śledczych. Gdy kobieta dowiedziała się, że nie ma miejsca na wesele, była przerażona, zmartwiona, pełna niepokoju i ogólnie zdenerwowana. Do tego nie mogła odzyskać zadatku. Ale na szczęście udało jej się wynająć salę w innym miejscu w tym samym terminie. Jak się udało później ustalić śledczym, Agnieszka nie poprzestała tylko na tym. Nie wiadomo do końca, jaka była jej motywacja, ale wyglądało to tak, jakby była ogarnięta jakąś obsesją na punkcie Sylwestra. Dzięki pomocy kolegi poznała adres zamieszkania swojej rywalki, bo tak postrzegała Małgorzatę. Pojawiła się więc pod jej blokiem i ją obserwowała. Już po śmierci kobiety wyszło też na jaw, że Agnieszka była w ciąży. Czy ojcem był Sylwester? Tego nie ustalono. Co prawda na tamtym etapie kobieta była z kimś związana, ale pojawiły się takie plotki, że jest on bezpłodny. Rodzice Małgorzaty wystąpili więc do sądu z wnioskiem o to, aby sprawdzić, kto jest ojcem dziecka Agnieszki. Oficjalnie w tej kwestii nie pojawiła się żadna informacja. To, co ogólnie najbardziej szokuje w tej sprawie, to podejście prokuratury w Skierniewicach. Bo jak już wspominałam, oczywiście pojawiła się hipoteza, że to Małgorzata odebrała sobie życie. To jednak wkrótce okazało się, że nie jest to tylko hipoteza, a już oficjalny wniosek prokuratury, co wiązało się z tym, że w 2009 roku umorzono śledztwo. Taką decyzją prokuratury zdecydowanie nie mogła się pogodzić rodzina Małgorzaty. Jej rodzice nie wierzyli, że świeżo upieczona mężatka mogłaby chcieć odebrać sobie życie. Dla nich to było nie do pomyślenia, by na tym etapie życia kobieta nie chciała dalej żyć. Oczywiście miała jakieś problemy w związku, ale szybciej ich zdaniem zostawiłaby męża, niż zniknęła z tego świata. Rodzina też była oburzona tym, że prokurator, aby udowodnić swoją tezę, że u Małgorzaty nie działo się najlepiej, to polecił przygotowanie jej portretu psychologicznego na podstawie danych, gdy kobieta miała 7 lat. I na tym zakończono postępowanie. Ale jaka w takim razie była przyczyna tego, że kobieta targnęła na swoje życie? Otóż motywacją do tego miały być silne bóle miesiączkowe, brak znajomych i brak wiary w to, że jej kontuzja ścięgna Achillesa zostanie wyleczona. Zastanawiające jest też to, że uzasadnienie umorzenia postępowania zawierało między innymi informacje, że powodem tego umorzenia jest to, że cyjanek potasu jest łatwo dostępny. Czego przykładem miała być jego hipotetyczna obecność w trutce na gryzonie. Ale co jak już wcześniej wspomniałam, wcale nie jest to prawda. Z tym umorzeniem rodzice Małgorzaty zdecydowanie się nie zgodzili. Wysyłali też wtedy pisma m.in. do ówczesnego prezydenta czy rzecznika praw obywatelskich, ale niestety bez skutku. Jakie mieli argumenty na to, że nie zgadzali się właśnie z tą decyzją prokuratury? Bo jak kobieta, która sama się otruła i miotała się w konwulsjach, mogła być znaleziona na równo rozłożonej kołdrze i leżąc na podłodze? Zwłaszcza, że ślady wymiocin na ścianie znaleziono na wysokości około 0,5 metra. I widać było, że ktoś się sprzątał. Czy osoba w agonii byłaby w stanie po sobie posprzątać? Rodzina wskazywała też na to, że policja zawiodła, zbierając ślady na miejscu zbrodni. Jak już mówiłam, nie zostały pobrane wyskrobiny za paznokci Małgorzaty, nie przeanalizowano treści żołądka, co też właśnie skutkowało tym, że nie można było ustalić z całą pewnością, jak został przyjęty cyjanek, w jakiej formie. Czy na przykład był rozpuszczony, czy dosypany do jedzenia, czy też połknięty w formie kryształu. Jedynie ustalono, że przyjęto go drogą pokarmową. Rodzina nie rozumiała, jak prokuratura mogła stwierdzić, że to jest zbyt ogólnie dostępny środek i poszukiwanie jego źródła nic by nie wniosło do sprawy. Dla rodziców Małgorzaty bulwersujące było też to, że prokuratura stwierdziła, że do mieszkania nie mogły wejść osoby trzecie. Założono tak dlatego, że klucz był włożony w drzwi wejściowe od strony wewnętrznej. Ale miało to nie być prawdą, co udowodnił tata kobiety. Wystarczyło, że włożył klucz do zamka i spokojnie mógł przekręcić w jedną i drugą stronę, mimo że po drugiej stronie znajdował się właśnie drugi klucz. Wystarczyło tylko delikatnie obrobić ten drugi klucz i już można było wejść. Pan Kazimierz chciał, aby zostało sprawdzone właśnie tak oficjalnie, czy można wejść do tego mieszkania, ale jego prośba została odrzucona. Nie wiadomo też, dlaczego odrzucono dowód w postaci przedartej recepty. Wyciągnięto tylko z tego właśnie taki wniosek, że Małgorzata negatywnie podchodziła do tego, że jest w stanie wyleczyć swoją kontuzję ścięgna Achillesa, bo przedarła receptę, czyli nie chciała się leczyć. W trakcie śledztwa przebadano także na wariografię całą rodzinę Małgorzaty. Natomiast Sylwester i jego rodzina odmówili udziału w tym badaniu. Do tego po śmierci kobiety zdecydowanie zachowywali się dziwnie. Do tego prokurator zdecydował, że odda Sylwestrowi klucze do mieszkania. Dlaczego jemu, a nie rodzicom Małgorzaty, tego nie wiadomo. Pan Kazimierz wraz z żoną udał się po śmierci swojej córki do prokuratury, aby właśnie zastrzec, by tych kluczy nikomu nie dawano. Uważali, że wciąż w mieszkaniu są ważne dowody. Niestety, następnego dnia te klucze zostały właśnie wydane mężowi Małgorzaty. A jak już wiemy, to właśnie było między innymi powodem, że ta kołdra została wyprana. Państwo Śniegło nie podejrzewali, że Sylwester i jego rodzina mają taki zamiar, aby to mieszkanie posprzątać. Dlatego przeżyli szok, gdy krótko po śmierci swojej córki przejeżdżali obok jej mieszkania i zobaczyli, że pali się tam światło. Nie tracąc czasu, od razu postanowili to sprawdzić. I ku swojemu zaskoczeniu zastali tam Sylwestra i jego matkę. A ci nie chcieli ich wpuścić do środka. Jedynie co dostrzegli z zewnątrz to to, że okna zostały wymienione, a w środku, że dom lśnił czystością i zniknęło z niego kilka rzeczy. Najważniejsze było to, że nigdzie nie było piżamy ani kołdry. Później właśnie wyszło na jaw, że te piżamy spaliła rodzina Sylwestra. Rodzice zmarłej kobiety robili wszystko, aby móc dostać się do tego mieszkania, ale oficjalnie prokuratura pozwoliła na to dopiero po pół roku. A potem dopiero rok po jej śmierci Sylwester przekazał klucze do tego mieszkania rodzicom Małgorzaty. Widok w nim był koszmarny. Mieszkanie wydawało się być zdemolowane. Widać, że ktoś czegoś tam szukał. Półki zostały wyrwane ze ścian. W szafie z ubraniami panował nieład. A do tego zniknęły wszystkie pamiątki. Zdjęcia, biżuteria. Oczywiście rodzice Małgorzaty zgłosili się na policję i złożyli zawiadomienie o tym zdemolowaniu. Ale śledztwo również umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Jeszcze jeśli chodzi o takie zaniedbania, to w kwestii tych włosów, które znaleziono w pięści kobiety, to w rozmowie dla Gazety Śledczej siostra Małgorzaty, Joanna, podkreśliła, że widać było, że te włosy były krótkie, a przecież jej siostra miała długie. Twierdziła też, że w raporcie z sekcji zwłok nie było żadnej wzmianki o tym, że jakichś włosów brakowało Małgorzacie, czyli tak jakby to nie jej był ubytek. Ale oczywiście to tylko spostrzeżenia rodziny. W trakcie śledztwa rozmawiano także z sąsiadami. Niektórzy potwierdzili, że słyszeli odgłosy kłótni między Małgorzatą a Sylwestrem. Jednak zeznania sąsiadów były raczej bardzo skąpe, niewiele wniosły do śledztwa. Jedna z sąsiadek twierdziła, że ta kłótnia miała mieć miejsce w nocy z piątku na sobotę. I w zasadzie to tyle, czego się dowiedziano. Za to więcej uwagi śledczych zwróciła relacja Agnieszki i Sylwestra, bo okazało się, że raczej kłamali na temat łączącej ich relacji. Okazało się, że spotykali się w czasie trwania związku mężczyzny z Małgorzatą, jak również po ich ślubie. Agnieszka zeznawała, że tylko raz widziała żonę Sylwestra, ale w telefonie zmarłej był jej numer telefonu. Tak samo miała zapisane wszystkie numery do osób, które uczestniczyły w jej intrygach. I było zastanawiające to, że w dniu śmierci Małgorzaty akurat z tymi osobami wymieniała sporo wiadomości. Wyszło też na jaw, że Sylwester miał kilka telefonów, o których inni nie wiedzieli. Między innymi jednego właśnie używał do kontaktów z Agnieszką. Podobno podczas przeszukania mieszkania zdążył także wyrzucić jedną z kart SIM. Rodzinę Małgorzaty bulwersowało to, że Sylwester pisał z Agnieszką nawet w późnych godzinach nocnych, na przykład około drugiej. Opublikowanych zostało także kilka SMS-ów. Na przykład w marcu mężczyzna pisał, że to jego bezpieczny numer, czyli dobrze wiedział, że robi coś, co chciałby, żeby nie wyszło na jaw. W kwietniu z kolei pisał tak, jakby żałował pewnych decyzji, sugerując, że teraz on ponosi ich konsekwencje. Wiedział też, że jego droga z Agnieszką się rozeszła i że już nie ma szans na to, by znów byli razem. Wszystko jednak wskazuje na to, że znaleźli sposób, aby kontynuować swoją znajomość. Wkrótce też na jaw wyszła kolejna zaskakująca informacja. Okazało się, że na 3 dni przed śmiercią Małgorzata zawarła ubezpieczenie na życie. W polisie jako beneficjenta wskazała męża. I wcześniej już Małgorzata miała taką polisę na życie, ale tam uposażona była jej matka. Teraz wypłata ubezpieczenia miałaby przypadać Sylwestrowi. I oczywiście początkowo mogło to nie budzić żadnych wątpliwości. W końcu wzięli ślub, mąż teraz był jej najbliższą osobą. Ale zastanawiające było to, że właśnie 3 dni później targnęła na swoje życie. Gdyby uległa wypadkowi, to oznaczało, że Sylwester otrzymałby 100 tysięcy. Gdyby była to śmierć tragiczna, to ta kwota się podwajała. Później jeszcze okazało się, że była druga polisa. i tutaj również Małgorzata wskazała Sylwestra. Tydzień po tym, jak kobieta zmarła, jej mąż już próbował właśnie wypłacić te pieniądze. Ale nie wiedział, że w przypadku, gdy podejrzewane jest odebranie sobie życia, takiej wypłaty nigdy nie otrzyma. Ze względu też na to, że na mieszkaniu, w którym mieszkał z Małgorzatą, ciążył kredyt, to zrzekł się do niego praw. Jego dziwne zachowanie sprawiło, że rodzice Małgorzaty podejrzewali, że to on stoi za śmiercią ich córki. Bo dlaczego miałaby uposażyć swojego męża, a następnie 3 dni później odebrać sobie życie? Na pewno też wiedziała, że w przypadku, gdy zrobiłaby to sama, to on nie dostanie żadnych pieniędzy. Wciąż też w ich wątpliwościach wracał temat tego, jak Małgorzata mogła zażyć cyjanek. I że przecież jakby zażyła taką dawkę, bo przypominam, że było to 6-krotne przekroczenie, to przecież nie zdążyłaby nawet wyrzucić tego opakowania. To dlaczego niczego nie znaleziono w jej mieszkaniu? Jej siostra Joanna wskazywała też na to, że prokurator w ogóle nie przyjrzał się bratu Sylwestra, który właśnie miał możliwość pozyskania cyjanku. Na jego komputerze znaleziono zabezpieczone tajne foldery, ale z jakiegoś powodu nie zostały one sprawdzone. Niestety pomimo wielu próśb rodziny nie udało się pójść tym tropem i ustalić, w jaki sposób Małgorzata zdobyła cyjanek i jak się pozbyła opakowania po nim. Natomiast to, co jest też dosyć interesujące, to choć oczywiście mąż Małgorzaty nie zgadzał się z tym, co twierdziła jej rodzina, to jednak on również był przekonany, że jego żona sama nie odebrała sobie życia. Po śmierci swojej partnerki więcej już z jej rodziną nie chciał się kontaktować. Nie za bardzo interesował się też jej pogrzebem, nie chciał kupić jej nowych ubrań do trumny i oczywiście nie miał też zamiaru pokryć kosztów pochówku. Pomimo dowodów, że w sprawę śmierci Małgorzaty mógł być wmieszany jej mąż, uwagę śledczych przykuła całkiem inna osoba. Był to Tomasz M., znany sochaczewskiej policji recydywista. Zaczęło się od tego, że skontaktował się z panem Kazimierzem i utrzymywał, że ma kluczowe informacje dla sprawy. Dosłownie mówił, że ma klucz. Mężczyzna był zaskoczony jego wiedzą na temat tej sprawy i postanowił umówić się z nim na spotkanie w Skierniewicach. Ale nigdy to spotkanie nie doszło do skutku. Ogólnie jeśli chodzi o Tomasza, to on był podejrzewany też o związek z innymi sprawami. W artykule na portalu Crime można przeczytać, że miał bardzo bogatą kartotekę. Między innymi, że na początku lat 90. XX wieku miał dopuścić się brutalnego usiłowania zabójstwa 17-latki. Miał też zaatakować 65-latkę. Po raz ostatni trafił do więzienia 10 kwietnia 2019 roku. Gdy dzwonił do pana Kazimierza, tak naprawdę nie mógł pojawić się w Skierniewicach, dlatego że był już w więzieniu. Mimo tego rodzina Małgorzaty dalej nie dawała za wygraną. Uważali, że ich córka nie odebrała sobie życia. Jej mama też zwracała uwagę na to, że przecież na krótko przed śmiercią kupiła nowe stroje. A kto by sobie coś kupował, gdyby planował odejść? Była też pewna, że nie cierpiała na żadną depresję. Nie zostawiła też listu pożegnalnego, więc dlaczego miałaby to zrobić? Jej siostra podkreślała również to, że nigdy nie sypiała na podłodze. I dlaczego w ogóle znaleziono ją na równo rozłożonej kołdrze? Że przecież wiłaby się z bólu, więc ta kołdra na pewno by tak równo nie leżała. I w jaki sposób nabawiła się tych obrażeń, tych wszystkich siniaków, zadrapań? Dla nich to wyglądało, jakby się broniła. Ale później policja podkreślała, że na podstawie sekcji zwłok nie uznano tych ran za rany obronne. Rodzice 29-latki udzielili wiele wywiadów. Opowiadali w nich o życiu swojej córki i trudach dnia codziennego. Przyznawali, że miała trudniejszy okres z mężem, ale że można to było zrzucić na karb docierania się młodych. Nie zgadzali się z tym, że miała mieć problem z utrzymaniem relacji z koleżankami. Była lubiana i ceniona w swojej pracy. I tak, niedawno nabawiła się kontuzji Achillesa, ale leczyła ją lekami. Ich zdaniem nie była to jakoś bardzo doskwierająca niedogodność. Za kilka tygodni miała dojść do siebie. I tak skarżyła się na bolesne miesiączki, ale też ich zdaniem nie był to powód, by odbierać sobie życie. Wszystko wydawało się być w normie. Nic nie wskazywało na to, że chciałaby odejść z tego świata. Rodzice skarżyli się też na to, że w prokuraturze nie traktowano ich poważnie, że czuli się jak natręci, że sugerowano, że się naoglądali za wiele filmów i żeby zostawili śledztwo tym, którzy się na tym znają. Jednak ich naciski i osób, które również chciały im w tym pomóc, w końcu sprawiły, że w 2011 roku prokuratura generalna wznowiła śledztwo. W końcu wzięto pod uwagę to, że faktycznie pojawiło się wiele wątpliwości, jak na przykład to, że nie wiadomo, w jaki sposób kobieta weszła w posiadanie trucizny. Później niestety wykazano, że cyjanek znaleziono w lekach, które zażywała. Jednak mimo wznowienia śledztwa nic to nie dało. Rodzice Małgorzaty, Kazimierz i Irena Śnieguła, przez półtora roku szukali adwokata, który podejmie się ich sprawy. Po wielu trudach w końcu udało im się znaleźć takiego mecenasa. Mecenas ten także reprezentował rodzinę Olewników w sprawie śmierci syna Krzysztofa. Jak sam stwierdził, w jego odczuciu w tej sprawie popełniono przestępstwo i będzie dążyć do tego, aby je wyjaśnić. Po 8 latach do tej sprawy wrócili policjanci z łódzkiego Archiwum X. Ich zdaniem pojawiły się wątpliwości, które miały sugerować, że Małgorzata mogła zostać zamordowana. Janusz Bartkiewicz, były policjant, który od lat wspierał rodziców Małgorzaty, wypowiedział się dla portalu Crime. Jego zdaniem ktoś skopał tę sprawę, upierając się, że wykaże, że było to celowe odebranie sobie życia. A przecież na pierwszy rzut oka widać, ile jest wątpliwości przy tej sprawie. Między innymi wskazał właśnie ślady na ścianach, rozłożoną kołdrę, ślady pobicia, czy to, że to nieprawda, że do tego mieszkania nikt nie mógł się dostać. To właśnie Archiwum X wykazało, że cyjanek znajdował się w spreparowanej kapsułce leków, które przyjmowała Małgorzata. Ktoś wysypał ich zawartość i wsypał truciznę. Wciąż jednak istotne jest to, kto to mógł zrobić. Sylwester milcze, nie komentuje tej sprawy. Jedynie raz komentował poczynania rodziny Małgorzaty, mówiąc, że dla niego to była ogromna sprawa i że wie, że rodzice Małgorzaty to jego oskarżają o tę tragedię. Ale jego zdaniem bezpodstawnie. Co miał powiedzieć, to powiedział śledczym. I na tym zakończył swoją wypowiedź. Małgorzatę pochowano pod jej panieńskim nazwiskiem. Małgorzata Śnieguła. Na nagrobku widnieje też, że żyła 29 lat i zmarła tragicznie. Grób został 2 razy zdemolowany. Nieznany sprawca napisał Wisła Pan, a na wolnym miejscu obok narysował 4 nagrobki z krzyżami. Jej rodzice oraz siostry uważają, że to groźba dla nich. Nie wiadomo do końca, o co chodzi z Wisła Pan. Siostrze Małgorzaty Joannie kojarzy się tylko z takim powiedzeniem Wisła Pany, czyli określenie drużyny, która wygrała mecz i nazywana jest Pany. Oczywiście bliscy kobiety mają podejrzenia, kto to mógł zrobić, ale nie podzielili się tą myślą. Dla nich to przerażające, że nagrobek po raz pierwszy został już zniszczony około 6 tygodni po śmierci Małgorzaty. Dlaczego kobieta została pochowana pod panieńskim nazwiskiem? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że cały czas rodzice Małgorzaty uważają, że to Sylwester jest odpowiedzialny za jej śmierć. I nie chcą, by była pochowana pod nazwiskiem potencjalnego mordercy. Ale to oczywiście tylko ich zdanie, bo Sylwester nigdy nie był podejrzewany przez policję i nigdy nie otrzymał żadnych zarzutów. Jej rodzice deklarują, że do śmierci będą walczyli o prawdę dla swojej córki i nigdy się nie poddadzą. W 2012 roku w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach toczyła się sprawa dotycząca zażalenia rodziców Małgorzaty na postanowienie prokuratury. W międzyczasie powstał materiał magazynu Ekspresu Reporterów, w którym przedstawiono właśnie niewyjaśnioną śmierć Małgorzaty. To, jak to zostało przedstawione, nie spodobało się Sylwestrowi, który zgłosił to do Komisji Etyki TVP. Reportaż został wyemitowany 8 marca tego samego roku. Zacytowano tam anonimowego przechodnia, który twierdził, że Małgorzata została zamordowana. Pokazano poruszonych rodziców oraz dziennikarkę Głosu Skierniewic, która wyliczała błędy prokuratury. Wskazano także na spokojne zachowanie Sylwestra w obliczu takiej tragedii. To mężczyźnie się nie spodobało i dlatego zgłosił swoje zażalenie. Ostatecznie komisja stwierdziła, że materiał nie był stronniczy. Nie było tam żadnych pomówień i że relacje świadków zostały ocenione jako w pełni uzasadnione i zgodne ze sztuką dziennikarską. Nie było więc żadnej manipulacji faktami. W 2019 roku w magazynie kryminalnym prowadzonym przez Dariusza Bohatkiewicza również wrócono do tej sprawy. Przedstawiono tam rekonstrukcję. To, co było ciekawe, na co wcześniej nigdzie nie natrafiłam, to to, że prawdopodobnie Sylwester miał otrzymać zastrzyk uspokajający, gdy dowiedział się o śmierci żony. Jeśli tak by było, to by mogło trochę tłumaczyć jego opanowanie. W materiale też pokazano, jak wiosną 2007 roku Sylwester przez przypadek spotkał się z Agnieszką. Wtedy też mieli wrócić do regularnego kontaktu. Pokazano też trudności z odwołaniem sali weselnej, czy rozmowę Małgorzaty z Sylwestrem o tym, że mężczyzna zostanie dłużej u rodziców. Gdy później pokazywano moment śmierci Małgorzaty, przedstawiono to tak, jakby jednak ktoś jej coś podał. Następnie w studiu pojawiła się komisarz prowadząca tę sprawę i powiedziała, że nie stwierdzono z całą pewnością, że był to cyjanek potasu, ale że jest to oczywiście najbardziej prawdopodobny związek. Mówiła o postanowieniu umorzenia, że nie udało się udowodnić udziału osób trzecich, że wszystko sprawdzono, robiono różne eksperymenty, rozmawiano ze świadkami. Nie znaleziono też żadnych śladów włamania. Wiadomo było, że Małgorzata przyjęła cyjanek drogą pokarmową. Nic nie wskazywało na to natomiast, że podano go jej siłą. Nie było żadnych obrażeń, które byłyby charakterystyczne dla przetrzymywania lub właśnie podawania siłą. I to w zasadzie wszystkie informacje, do jakich dotarłam. Do dzisiaj rodzice Małgorzaty nie wierzą, że sama odebrała sobie życie. I walczą o prawdę dla swojego dziecka. A wy co uważacie o tej sprawie? Czy faktycznie śledczy przyjęli właściwą hipotezę? Czy jednak doszło do fatalnej pomyłki? A jeśli tak, to dlaczego w niej trwano? Przypominam też o kulturze wypowiedzi w komentarzach i komentowanie sprawy. Pamiętajcie, że nigdy nie wiadomo, kto czyta te komentarze i dobrze by było, żebyście wypowiadali się z szacunkiem dla wszystkich, o których wspomniałam w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za Wasze wsparcie, łapki w górę, subskrypcje, komentarze, udostępnienie odcinka i wszelkie słowa wsparcia. Dziękuję też tym, którzy wspierają mnie na YouTube oraz jeszcze przez chwilę Patronite, bo właśnie go zamykam, tak jak uprzedzałam w zeszłym roku. Chciałabym na razie ograniczyć się do tego, aby opcja takiego regularnego wsparcia była dostępna tylko na YouTubie. Nie wykluczam też, że pojawią się inne opcje, na przykład rozważam tak zwaną kawę, ale jeszcze nie wiem, czy coś z tym zrobię. W każdym razie zapraszam Was do wspierania na YouTube, tam też będą się pojawiały co jakiś czas różne materiały, czy właśnie live'y i pytania do Was. No dobra, z mojej strony to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.